Tu Radio Kraków Kultura.
A z nami, choć w oddali, Agnieszka Żurek, psycholożka, psychoterapeutka z Fundacji Dziewczyny w Spektrum, a także, jak sama o sobie mówi i pisze, entuzjastka neuroróżnorodności i gier w terapii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To tak się układa, że faktycznie dzisiaj ten Dixit otworzył nasze spotkanie w Radiu Kraków Kultura. I ja tak sobie pomyślałem, że usłyszałem kiedyś, czy może przeczytałem, że to jest tak z tym Dixitem, że on faktycznie bywa wykorzystywany w terapii skierowanej w stronę osób znajdujących się w spektrum autyzmu. I równocześnie tak sobie pomyślałem, że prawdopodobnie ten temat jest dużo szerszy. I dlatego postanowiłem panią do audycji zaprosić. Natomiast chciałbym od tego Dixitu zacząć, żeby zweryfikować to, czy ja dobrze słyszałem, czy niedobrze.
Dixit to są bardzo fantastyczne karty, którymi rzeczywiście można karty wykorzystywać w naszej pracy. Mówię tutaj o pracy psychologów czy psychoterapeutów w bardzo różny sposób. Ja osobiście bardzo często korzystam z Dixita. Zarówno w pracy z dzieciakami i z młodzieżą, ale też z osobami dorosłymi.
W jaki sposób korzysta się w takim razie z gier w terapii? Bo to wydaje się, że to jest takie połączenie nieoczywiste.
Wydaje się, że to jest połączenie nieoczywiste. Dla mnie ono jest bardziej oczywiste i myślę sobie, że dla wielu specjalistów, ponieważ gry niosą ze sobą taki bezstresowy trochę czynnik. I tutaj chodzi o Dixita, ale ja też chciałabym rozwinąć troszkę temat, na inne gry. Mhm. Bo my też posługujemy się, wiem, że w gabinetach, w zajęciach różnego rodzaju, grupowych, posługujemy się na przykład klockami Lego. W ogóle jest taka duża też działka terapeutyczna właśnie z wykorzystaniem klocków Lego w terapii z dzieciakami w spektrum autyzmu. Dixit, tak naprawdę gry takie jak Tajniacy, takie jak Mafia, wydawać by się mogło, że stara dobra gra, czasem Chińczyk. Tych gier jest mnóstwo, natomiast trzeba się zastanowić, w jakim celu my wykorzystujemy tę grę, co my chcemy osiągnąć.
No i o to chodzi.
Właśnie to jest bardzo istotne. Nasze dzieci, nasza młodzież, mówię tutaj o dzieciakach w spektrum, też z innymi trudnościami, często mają problem w przeżywaniu na przykład porażki, że ktoś inny wygrał. I nie ma nic piękniejszego niż pokazanie im gier na kooperację, czyli na współpracę. Ale też to, co jest ważne i co bym chciała zaznaczyć, te gry wykorzystujemy w gabinetach, ale też bardzo często proponujemy rodzicom zakup takiej gry do domu i granie wspólnie rodzinnie, żeby rodzeństwo mogło się dołączyć, żeby rodzice się mogli dołączyć i żeby dziadkowie się mogli dołączyć, bo te umiejętności, które my dzięki grom mamy możliwość rozwinąć i pokazać w inny sposób, to są takie umiejętności społeczne, my tak ładnie o nich mówimy. Wygrywanie, gratulowanie, radzenie sobie z jakąś porażką, współpraca, też takie rozwijanie wyobraźni dla dzieciaków, którym jest to potrzebne. I Dixit idealnie się w tym sprawdza. Poza tym w Dixicie nie ma złej odpowiedzi. Dixit ma tak wielopoziomowe działanie. Jeżeli ktokolwiek z Państwa widział karty Dixitu, to one są dobrze działają na wyobraźnię. A poza tym są czymś takim wymiernym, co można trzymać w ręce i można na to patrzeć, a my wizualnego wsparcia potrzebujemy.
A ja zastanawiam się, na czym polega wyjątkowość i istotność tego mechanizmu, którego dostarcza nam uczestnictwo w jakiejś właśnie grze planszowej. No bo to jest tak, że jeśli mówimy o doświadczeniu obrazu, no to możemy obejrzeć różne albumy, możemy właśnie pójść do muzeum i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje się, że w kontekście tej interakcji, bardzo szczególnej interakcji, do której dochodzi w trakcie gry, państwo jako terapeuci pracujący z osobami w spektrum znajdują jakiś bardzo istotny potencjał. To jest trochę jak takie laboratorium, bo to czasem tak się mówi, że gabinet terapeutyczny to jest taki laboratorium, w którym przeżywa się różne emocje, ale w takich warunkach właśnie laboratoryjnych. Gry jakby tutaj się wpasowują w tę myśl.
Tak, w sposób taki bezpieczny my nawet często mówimy. Czy to jest kontakt indywidualny? Ja bardziej też gry wykorzystuję podczas zajęć z tak zwanych treningów umiejętności społecznych, czyli zajęć grupowych, gdzie jest minimum 4, a tak naprawdę lepiej, kiedy jest 6 i więcej troszeczkę osób, kiedy my siadamy do planszy i my postanawiamy, że chcemy zagrać. to my się też decydujemy na to, że będą różne emocje. Będą te emocje związane na przykład z tajemnicą, z wytrzymaniem takiej tajemnicy, że ja wiem, ale ci nie powiem. Te emocje związane z wygraną czy z porażką. I czasami bywa też tak, że kogoś, tak powiem, bardzo trywialnie poniosą emocje. No i jeżeli ta sama, no i czy będzie krzyczał, czy będzie przeklinał, czy będzie się denerwował, czy będzie oskarżał cały świat o to, że jest przeciwko niemu, czy przeciwko niej, to my mamy możliwość zrobienia takiej stop klatki i zastanowienia się, jak można z tej sytuacji, że ja akceptuję twoją emocję, tak? Ja akceptuję to, że ty jesteś zły bądź zła, że przegrywasz, ale jak można by było to trochę inaczej rozwiązać? Po co to? Po to, że w momencie, kiedy nasz człowiek pójdzie sobie do klasy, pójdzie do, czy jest w przedszkolu, czy jest w klasie, czy jest gdziekolwiek indziej, jakby poza gabinetem, żeby te emocje mógł przeżywać w taki bardziej akceptowalny dla reszty i bardziej przewidywalny sposób. Tak, żeby też nie budować jakiegoś lęku, czy też żeby się trochę nie spalić społecznie, tak? Więc to jest ta magia. Poza tym też z drugiej strony doświadczenie bycia w pewnej grupie i wspólne granie, to ten, kto siadł kiedykolwiek do jakiejś gry z innymi znajomymi, no wie, że to jest niesamowite, że to jest potrzebne, że to jest takie poczucie wspólnoty na tu i teraz, na te 15 minut, czy na te pół godziny, no to jest bardzo ważne.
To też paradoksalnie, pomimo tego, że czasem rozpoczęcie takiej rozgrywki przenosi nas faktycznie w zupełnie inny świat,
tak,
wolny także od różnych, ja wiem, trosk, ale także schematów może poznawczych, które funkcjonują, tak, w codziennym świecie, pewnych właśnie oczekiwań. Pani wspomniała o tym bezstresowym czynniku. My o tym rozmawialiśmy także poniekąd z Agatą Jabłońską w kontekście Dixitu, zamkniętego w kartach, na których można znaleźć pracę czy fragmenty archiwów cyfrowego Muzeum Narodowego w Krakowie, że to jest takie obcowanie ze sztuką, które właśnie nie domaga się kompetencji. To jest bardzo ważne. Natomiast pomimo tego, że to przenosi nas często w inny świat, to równocześnie sprzyja takiemu bardzo bliskiemu byciu ze sobą, z takim nastawieniem na wsłuchiwanie się w drugiego człowieka, ale także ukierunkowanego na wzajemną uważność, tak mi się wydaje.
Tak, i na akceptację. Ja to, co ty mówisz, jest dla ciebie ważne, ja to akceptuję i to jest ciekawe. I karty Dixitowe, którekolwiek byśmy wzięli do ręki, ja bardzo polecam, żeby wziąć do ręki kiedykolwiek i zobaczyć, one są ładne, one też dostarczają takich bodźców wizualnych, estetycznych, właśnie takiego obcowania z kulturą, co jest, i ze sztuką, co jest bardzo ważne, to z jednej strony, a z drugiej strony każdy może w nich zobaczyć, co chce. I tam nie ma takiego napięcia na zasadzie, co autor miał na myśli. Autorem w odczytywaniu karty, co ona dla mnie znaczy, jest każda jedna osoba, która weźmie tą kartę do ręki. Kiedybyśmy, każdy z nas, i ja, i pan, gdybyśmy wzięli nawet jedną kartę, to każdy z nas zobaczy coś innego. I to będzie dobre. I to jest fantastyczne, że to będzie dobre. I to jest też takie, bym powiedziała, ponadkulturowe, bo jak siądziemy do gry z osobą z innego kraju, z innej kultury, to też będzie dobre, co ona powie. I to jest niesamowite.
Czy to jest tak, że jeśli mówimy o zastosowaniu gier planszowych, nie tylko o Dixicie oczywiście w terapii, to jest szczególnie istotne w terapii dotyczącej czy skierowanej właśnie do osób w spektrum, czy tak w ogóle?
Tak w ogóle. Ja współpracuję z dziećmi, z młodzieżą, z bardzo różnymi trudnościami, tak? I tak naprawdę wszędzie wykorzystuję gry. Dlaczego? Bo te gry też obniżają napięcie i wtedy ten młody człowiek nie czuje się jak u psychologa czy u psychoterapeuty, tylko widzi, że można trochę inaczej, że czasem kiedy się ma te karty, ja się odwołam do Dixita, ale kiedy się ma karty dixitowskie i rozmawiamy o emocjach, no to rozmawiamy, no właśnie, tak trochę niby obok, a ja wnioskuję z nich to, co jest mi potrzebne, tak? Co jest dla tego młodego człowieka ważne. Kiedy siadamy, kiedy rozmawiamy o czymś trudnym i młody człowiek mówi, wie pani, już mam dość. No ja mówię, okej, to co mogę dla ciebie zrobić? I ktoś mówi, chciałbym z panią zagrać, bo na przykład z nikim dawno nie grałem. No to jest wspaniałe, bo my możemy przez tą chwilę pobyć razem i on też widzi, że ja mam uważność na niego, bo my często mówimy o uważności dziecka względem drugiej osoby, ale jakżeż ważne jest, żebyśmy to my dorośli byli uważni względem właśnie dziecka. I to siedzenie przy grze jest też takim okazaniem tej uważności, też na potrzeby tego młodego człowieka.
Gdybyśmy mieli przejść w tym momencie, wkroczyć na taki poziom uniwersalny, to z tej pani narracji wynika, że powinniśmy teraz zgodnie zakrzyknąć: halo, halo rodzice, kupujcie gry planszowe najrozmaitszej treści i grajcie ze swoimi dziećmi, nie tak. Tylko w Dixit, bo to sprawi, że pozwolicie dzieciom także na to, żeby, no właśnie, tylko może też trzeba byłoby powiedzieć: grajcie mądrze, to znaczy, że jak dziecko się zdenerwuje, bo przegrało, to pozwólcie mu na tę złość, no bo to nie wystarczy grać, tylko też trzeba grać świadomie, tak się wydaje.
Tak, ale to wy sobie pozwólcie jako rodzice na to, żeby też powiedzieć: ojej, przegrałem, tak, i też pokazać, że przegrana jest okej. Okay. Bo proszę też pamiętać o tym, że to my jako osoby dorosłe modelujemy zachowania i też przeżywanie niektórych emocji przez nasze dzieci. Gry są planszowe, czasem komputerowe też, ale wolałabym się skupić na planszowych. Planszowe gry i zorganizowanie tego czasu, że my siadamy z naszymi dziećmi do wspólnego stołu i gramy, jest takim ekstra czasem. Nie ma tam telefonu, nie ma tego komputera, jest plansza, są pionki, jest to liczenie, kto ile ma tam okrążeń, punktów, jest zgadywanie, jest przeżywanie emocji, jest wspólny czas. Jest ta uważność, na którą ja cały czas będę zwracać uwagę, że ta uważność jest potrzebna. I też proszę mi uwierzyć, że dziecko, kiedy widzi, że my siadamy do gry i mamy tą godzinę, nie patrzymy na telefon, nie patrzymy na komputer, to ono jest w siódmym niebie, bo wie, że jest ważne.
A to takie ważne, żeby dziecko wiedziało, że jest ważne, prawda? Bo potem wszystko w życiu takiego człowieka, który już trochę dorośnie, a który czuł, że jest ważny, układa się dużo lepiej. No to może w tę stronę, i tutaj postawimy wielokropek i zachęcimy państwa, bo to tak jakoś samo wyłoniło się z naszej rozmowy, żeby grać, a z drugiej strony, żeby uważać, żeby być, pozostawać uważnymi, bo to wtedy jakoś tak łatwiej. Bardzo dziękuję pani za to spotkanie antenowe. Agnieszka Żurek była z nami, psycholożka, psychoterapeutka związana z Fundacją Dziewczyny w Spektrum. No i cóż, niechże się pani w takim razie dobrze gra. Umyślnych rozgrywek pani życzę w gabinecie.
I nawzajem życzę popatrzenia na gry i kupienia gier.
Tu Radio Kraków Kultura.